Minęła 10:07, witam Państwa w programie Ludzie i Pieniądze, a naszymi gośćmi w studio Radia Gdańsk są Alicja Gotowczyc z Forum Mentorów, Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności i Robert Raszczyk, Brand z Polska. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przyzwyczailiśmy się już do bardzo dobrych danych z rynku pracy. Cały czas spada bezrobocie. Według najnowszych danych mamy bezrobocie na koniec sierpnia wynosiło 7%. To rekordy, jeżeli chodzi o niski poziom bezrobocia, ale jeżeli przyjrzymy się tym danym troszeczkę głębiej, jeżeli oderwiemy się od tej jednej danej statystycznej, to się okaże, że ta sytuacja w skali kraju jest bardzo, bardzo zróżnicowana. Pomorskie jest miejscem, gdzie poszukuje się pracowników i musi ich notorycznie brakować. 5,9% stopa bezrobocia na Pomorzu. W Wielkopolsce jest jeszcze lepiej, 4%. To tak naprawdę już chyba nawet część osób, która nie zamierzała pracować, pracuje. Podobne wyniki w Śląsku, na Śląsku tam 5,6%, w Małopolsce 5,7%. Ale jeżeli spojrzymy na Kujawsko-Pomorskie, ponad 10% stopa bezrobocia. Warmińsko-Mazurskie 12% stopa bezrobocia. Zachodniopomorskie ponad 9%. Tutaj w naszym otoczeniu myśmy mówili o tym, że te regiony północne trochę się gorzej rozwijają w ostatnim czasie. Bardzo wysoka stopa. Z czego to wynika i czy tak naprawdę to nie jest jakieś zagrożenie, że ta gospodarka w całym kraju nie rozwija się równomiernie? Ktoś musi pierwszy zabrać głos.
Ktoś musi pierwszy. To pozwolą Państwo, że ja może na ten temat, bo ostatnio się wypowiadam bardzo często na temat bezrobocia i za każdym razem, jak słyszę taki optymistyczny ton w wypowiedziach na temat tego, jak niskie i historycznie niskie bezrobocie mamy w Polsce, no to troszeczkę się dziwię temu, dlaczego się tak wszyscy tym zadowalamy.
To bądź jest też zdziwienie podszyte niepokojem, tak?
No, bardzo dużym niepokojem. Zresztą potwierdzają to już ostatnie również doniesienia medialne. Jak już w mediach się takie coś pokazuje, to znaczy, że to jest szeroko zakrojona informacja. No cóż, pod wielkim znakiem zapytania stoi nasz dalszy rozwój gospodarczy w Polsce, no bo te bardzo niskie stopy, przepraszam, bardzo, bardzo niski poziom zatrudnienia dowodzi temu, że no my w dalszym ciągu tutaj w Polsce szukamy osób do pracy. To nie jest tak, że mamy niski poziom bezrobocia i nie potrzebujemy ludzi. Wręcz przeciwnie, my potrzebujemy bardzo dużo osób, ale to nie z tego powodu, że wszyscy Polacy znaleźli pracę i pracują i wszyscy jesteśmy zadowoleni, tylko oni po prostu, większość tych osób wyemigrowała. Znalazła pracę
na
Zachodzie.
Teoretycznie jeszcze są w statystykach, ale realnie na rynku ich nie ma?
No w wielu przypadkach tak jest. Natomiast, tak jak mówię, nam brakuje osób, no przede wszystkim z tego powodu, bo tak, biorąc pod uwagę rynek zachodni, tam wiele osób się cieszyło, jak było niskie bezrobocie, bo mówiono, że super, to oznacza, że kraj się rozwija, wszyscy mają pracę, jest okej. Okay. Natomiast w naszym przypadku, jak przyjeżdżali ludzie ze wschodu, no to mówiono, super, to jest kraj miodem i mlekiem płynący, bo on daje pracę kolejnym osobom. Natomiast u nas to nie jest tak. U nas osoby ze wschodu wypełniają luki po tych osobach, które niestety, ale powędrowały dalej na zachód. Więc w tym jest ta różnica.
Czyli przepływy następują. A
dokładnie,
z punktu widzenia związkowca, dobrze się dzieje czy źle się dzieje?
Przede wszystkim czas przestać szukać pracowników, a zacząć lepiej wykorzystywać tych, których się ma. A więc przede wszystkim zacząć bardziej intensywnie inwestować w technologie, w wysoko innowacyjne narzędzia, w lepsze zarządzanie, dlatego że bez zwiększenia produktywności, czyli tego, co jest po stronie pracodawców, nie dokona się jakiegoś jakościowego skoku. Pracowników na polskim rynku jest wystarczająca ilość, trzeba zacząć ich lepiej wykorzystywać. I z tym jest przede wszystkim problem.
Potrafimy wykorzystywać pracowników. Alicja Gotowczyc.
Ja bym powiedziała, że przyglądam się temu problemowi na dwóch płaszczyznach. I pierwsza płaszczyzna, która mnie zaciekawia, to płaszczyzna związana z budowaniem brandu samej firmy. I myślę, że firmy, które dzisiaj mają swój silny brand na rynku, to są firmy, które problemów z poszukiwaniem pracowników bynajmniej nie mają. I na ten brand składa się wiele różnych aspektów, również taki aspekt związany z tym, co oferuje się pracownikom.
A czyli dzisiaj na młodzi markę ludzie składa się też to, jak traktujemy pracownika?
jak traktujemy pracownika, jakie dajemy mu możliwości rozwoju, jaką kulturę organizacji budujemy i do jakiej kultury takiego pracownika zapraszamy. I myślę, że mówiąc o problemu bezrobocia, możemy powiedzieć tak, że oczywiście cieszy nas spadająca liczba osób bezrobotnych. Ludzi, którzy szukają pracy, można byłoby powiedzieć, że cieszy to, że otwiera im się rynek pracy, ale też nie każda praca ich satysfakcjonuje i nie do każdej firmy chcą do pracy pójść. I mówię o tej kulturze firmy, dlatego że to wydaje mi się rzecz istotna, dlatego że mówi się dużo o tym, że ten brand, który kiedyś budowało się na zewnątrz, dzisiaj budują sami pracownicy. To oni najlepszym są świadectwem dotyczącym i budującym, pokazującą firmę na rynku, bo zadowolony pracownik buduje jej wyobrażenie w oczach innych.
Czyli rośnie rola takiego marketingu szeptanego. U nas w pracy jest dobrze, więc przyjdź do nas.
Na przykład. I myślę, że te firmy, które właśnie o takich w ten sposób mówi się, one nie mają bynajmniej problemu z pozyskiwaniem pracowników. I to jest jeden aspekt. Ale jeszcze chciałabym wrócić do tego pytania, skąd różnice są takie na rynku pracy, patrząc na województwa. Tak. I patrząc na Polskę, popatrzyłam na listę 500 największych firm na rynku, które mamy. I co się okazuje, że oczywiście, jeżeli 202 spośród 500 największych firm polskich to firmy, które mają siedzibę w Mazowszu, jeżeli 50 firm ma siedzibę w Wielkopolsce, a tylko jedna w zachodniopomorskim i 23 w kujawsko-pomorskim, to już tutaj zaszyte są te różnice, które mówią o tym różnym rozłożeniu bezrobocia w Polsce. I myślę, że to też jest ważny temat do poruszenia i pytanie, które bym postawiła, jakie możemy stwarzać zachęty dla firm, by właśnie wchodziły na rynki do tych województw, które dzisiaj chcielibyśmy wzmocnić, jeśli chodzi o rynek pracy. I może o to bym zapytała.
To jest też konsekwencja poprzedniej strategii, jednak kilkunastu poprzednich lat, gdzie uznano, że będzie się wzmacniać mocne ośrodki, które pociągną,
kilka metropolii, tak?
Tak, które pociągną za sobą inne. Okazało się dokładnie odwrotnie. Doprowadziło to do ogromnego zróżnicowania i takiego zrównoważonego rozwoju tak naprawdę nigdy nie mieliśmy. Realizowano jakąś strategię, która dzisiaj ma swoje skutki. Mazowsze też jest świetnym przykładem, bo wystarczy mocniej rzucić kamieniem za granicę Warszawy do powiatów trochę dalej oddalonych i okazuje się, że tam jest sytuacja
bardzo niskie zarobki, inna. Wysokie bezrobocie,
ogromne, dokładnie. Ogromne różnice. Także no to jest konsekwencja takiej strategii kilkunastoletniej wzmacniania mocnych ośrodków, i które rzekomo miały pociągnąć słabsze, nie pociągnęły.
A ja jeszcze o jednej ważnej rzeczy chciałabym powiedzieć, mianowicie myślę, że bardzo dobrym i ważnym tematem jest to, żebyśmy wykorzystali ludzi, którzy dzisiaj nie pracują, a chcieliby powrócić na rynek pracy. I to dotyczy i tych kobiet, które dzisiaj są na urlopach wychowawczych, i tych osób, które są zmuszone do tego, by zajmować się swoimi starszymi rodzicami, dlatego że wymagają oni już dzisiaj opieki. Być może tutaj należałoby się przyjrzeć, jak z powrotem powrócić do aktywności tych ludzi, którzy dzisiaj są trochę wykluczeni z rynku pracy. I muszę powiedzieć, że kilka lat temu uczestniczyłam w bardzo ciekawym projekcie dedykowanym osobom bezrobotnym, dedykowanym i kobietom, i mężczyznom, którzy powracali z bezrobocia na rynek pracy. I to był projekt, który wiązał się z takim procesowym podejściem do takiego człowieka, który pracy poszukiwał i chciał nabywać nowych kompetencji. To był projekt, który wzmacniał ludzi nieczynnych zawodowo, zarówno w tym obszarze zawodowym, czyli budowania ich kompetencji, nowych kompetencji, ale również zapewniał im opiekę i wsparcie psychologiczne i dawał im szansę odbycia stażów, na których mogli ludzie, którzy nabywają nowe umiejętności, pod okiem opiekuna wdrażać je w nowe środowisko pracy.
To ja mam tutaj pytanie do Roberta Raszczyka. Prowadzicie szeroką działalność produkcyjną i co z waszego punktu widzenia naboru nowych pracowników jest ważniejszym aspektem? To, o czym mówiła Alicja Gotowczyc, czyli wciąganie tych osób, które są na naszym rynku pracy, a są z różnych przyczyn, nie pracują w tej chwili, czy jednak poszukiwanie nawet w nowych kierunkach? Prezes Raszczyk wrócił z Białorusi. To chyba żadna tajemnica, że tam także szukacie pracowników.
Nie, to żadna tajemnica nie jest. Tutaj była zorganizowana taka, nazwijmy to, misja gospodarcza. I wielu przedsiębiorców pojechało do Mińska i do Nieświeża, żeby nowe kontakty zawierać. Oczywiście, że tam szukaliśmy również możliwości, po pierwsze, współpracy z tamtejszymi firmami, jak również potencjalnych pracowników, którzy mogliby tą lukę, która się utworzyła po pracownikach z Ukrainy, którzy no niestety, ale dalej przenieśli się znów na Zachód, bo tam otwarto im tą możliwość pracy, no tą lukę ktoś musi wypełnić. Więc tutaj jak najbardziej, powracając do pytania pana redaktora, w obydwu tych kwestiach działamy, czyli próbujemy zaktywizować osoby, które są w Polsce, które są w regionie, również osoby starsze. My nie jesteśmy absolutnie zamknięci na osoby, nazwijmy to w takim wieku przedemerytalnym, jeżeli mają one i przynoszą one odpowiednie kwalifikacje ze sobą. To nie jest żadną tajemnicą. Poszukujemy szwaczki krawcowe i to w dużych ilościach. Takie osoby jesteśmy w stanie zatrudnić tak naprawdę od zaraz i oferujemy bardzo dobre warunki. Z drugiej strony oczywiście, że jesteśmy w stanie również ściągnąć tutaj osoby z zagranicy. Jeżeli mógłbym się jeszcze tylko odnieść do przedmówcy, bo oczywiście z całym szacunkiem, ale słuchałem tej wypowiedzi z dużym zaskoczeniem i niedowierzaniem. Stwierdzenie, że w Polsce mamy odpowiednią ilość osób, tylko trzeba by było, jeżeli to dobrze zrozumiałem, trzeba by było odpowiednio je wyszkolić,
lepiej wykorzystać.
Tak. No ja nie, proszę wybaczyć, ja bardzo chętnie porozmawiam na ten temat i dam się przekonać, ale ja niestety jak do tej pory nie znalazłem punktów zaczepnych, żeby w tą teorię uwierzyć. Przede wszystkim brakuje w Polsce kadry wykwalifikowanej, a to jest niestety pokłosiem tego, że przez wiele, wiele lat zamykaliśmy w Polsce i to masowo na przykład szkoły zawodowe. Niestety.
Niemal ale... wstyd było chodzić do zawodówki, prawda?
Oczywiście.
Absolutnie
no, tak
błędne myślenie.
Szeroko zakrywając, patrząc jakby w szerokiej skali na to wszystko, no to był obciach, tak jak to mówią młodzi. Obciach chodzić do zawodówki, bo tam, prawda, lepiej się uczyć, lepiej iść na studia i bardzo modny kierunek marketing i zarządzanie. Jak się teraz popatrzy, ile jest osób, absolwentów studiów, czyli uczelni wyższych, którzy są bezrobotni, to ja myślę, że wielu z nich byłoby tak naprawdę chętnych wrócić się w czasie i iść inną drogą rozwoju osobistego. Ja tutaj patrzę na Zachód, tak? I wiem, jak na przykład na rynku niemieckim szczególnie stawia się na naukę, na edukację zawodową. Tam nie jest żadnym wstydem bycie pracownikiem fizycznym. Wręcz przeciwnie. Kadry zarządzające odnoszą się z odpowiednim szacunkiem i z odpowiednią godnością traktują osoby, które pracują fizycznie.
A właśnie, to dlatego, panie Robercie, czy to nie jest jednak tak, że przez całe lata, ja przepraszam za słowa, których użyję, ale uważało się, że ten pracownik fizyczny to jest, przepraszam, głupi robol, który nie ma nic do powiedzenia w firmie, który będzie pracował za płacę minimalną, którego, no to były sławne teksty niektórych prezesów, na twoje miejsce stoi za bramą 50 chętnych. I tak naprawdę mieliśmy sytuację, gdzie nie było nawet szacunku dla niektórych pracowników jako
człowieka. Ale to pan redaktor upraszcza. Pan prezes ma bardzo dużo racji i chciałbym się i odnieść, i też trochę poprzeć. Po pierwsze, to niestety wynika z modelu naszej gospodarki, która w większości oparta jest na skręcaniu śrubek, a nie tak jak niemiecka na przykład, na produkowaniu, tak? Wymyślaniu, tak projektowaniu. Jest. Inna jest pozycja pracownika w Niemczech, innych pracowników się tam poszukuje, innych pracowników je kształci. W Polsce przede wszystkim potrzeba pracowników na taśmie. Ja mówię w tej skali dominującej, którą mamy w kraju. Gdyby porównać do zachodnich standardów, na przykład pracę spawacza, a połowa mojej rodziny wyemigrowała, jest i w Norwegii, Holandii, mojego rodzeństwa, ja też sam jestem spawaczem, to większość prac, które w Polsce wykonuje się ręcznie, które wykonuje spawacz, tam już są wykonywane dawno przez urządzenia, automaty, często też i roboty. A dlaczego u nas nie? Bo ciągle jeszcze ten spawacz jest tak tani, że zakup takiej technologii, jej amortyzacja i ten, ciągle jeszcze się nie spina, bo nie ciągle ten pracownik
sile roboczej,
jest
tak?
Musimy też pamiętać o takich absurdach, jak na przykład niemiecka sieć sklepów, marketów, która 70 kilometrów za polską granicą ma czterokrotnie wyższe stawki dla kasjerów, chociaż różnica w cenach i towarach Stanach nie jest aż tak duża. Obsady tamtych sklepów są dwukrotnie większe niż w Polsce i nie ma żadnego uzasadnienia do takiej dysproporcji płac. Zresztą też jest bardzo ciekawy raport Rzeczpospolita, dzisiaj o tym pisze, to też my związkowcy tutaj przyłożyliśmy do tego trochę rękę, że Polak zarabia netto przeciętnie 640 euro mniej niż Niemcy, biorąc pod uwagę siłę nabywczą i uwarunkowanie gospodarcze. Już te rzeczy, a więc ta dysproporcja w płacach jest ogromna. Amazon też jest zresztą takim przykładem. I może jeszcze lepszym nawet od tej sieci marketów, dlatego że Amazon i polski, i niemiecki pracują dokładnie na ten sam rynek, nie na polski, a więc są sortowniami, tak, pracujące na ten, i różnica w zarobkach też jeszcze.
A skąd biorą się te dysproporcje? Dysproporcje biorą się z tego, że niestety efektywność, jak również produktywność pracownika na Zachodzie,
no i właśnie te dwa przykłady,
jest o wiele wyższa niż polskiego
pracownika. Panie prezesie, ale właśnie tutaj musimy przejść jednak do tych przykładów, bo one są bardzo dobre, bo w Amazon stosuje się dokładnie tą samą technologię, metody zarządzanie i dokładnie pracownicy robią to samo. Polscy są dużo bardziej efektywni i wydajni i podobnie jest właśnie w marketach. Ja specjalnie przytoczyłem te dwa przykłady. Natomiast rzeczywiście czeka nas dyskusja już nie tylko o swobodzie przepływu kapitału i działalności gospodarczej na terenie Unii Europejskiej, ale też powinniśmy zacząć mówić o jednolitym rynku pracy i zacząć iść na przykład w ponadnarodowe układy zbiorowe, w układanie standardów już dla rynku europejskiego, a nie tylko podzielonego coraz częściej sztucznymi granicami, tak jak to w przypadku tych dwóch firm, które wymieniłem, rynku pracy.
Ale trudno będzie tak odgórnie powiedzieć, że w każdym z tych państw, które należą do jednego ugrupowania, do jednej Unii, każdy ma zarabiać tyle samo. Ja uważam, że to się niestety nie sprawdzi. Już
ale ja tego nawet nie powiedziałem, ale,
no tak,
ale nie aż takie różnice.
Że centralnie można
ja nie chciałbym,
by to było...
żeby czterokrotnie była różnica. Niech będzie dwukrotnie chociaż. To już byłby ogromny postęp.
Ale ja mam ochotę jednak wrócić do tego tematu przygotowywania pracowników do zawodów i mówię tutaj o tych konkretnych zawodach, których nam po prostu brakuje. I myślę, że dopóki o to nie zadbamy, żeby nie mieć ludzi wykwalifikowanych, to mamy możliwość albo sięgania po takich pracowników za granicę, albo też pomyślenia bardziej takiego długofalowego i jednak być może tworzenia szkół zawodowych, czy quasi, czy techników, które mogłyby funkcjonować przy dużych zakładach i gdzie
czyli
tak naprawdę przygotowujemy
z
sobie dokładnie ludzi, których mamy ochotę później zatrudnić. I włączamy ich w bardzo praktyczny sposób, przygotowując do pracy, dając i wiedzę, i umiejętności, i dając im szansę na praktykowanie do pracy w zawodach, których dzisiaj tak bardzo potrzebujemy. To dotyczy bardzo wielu branż. Jak popatrzymy na branżę piekarniczą, jest to, mówimy tutaj o spawaczach, ale też popatrzmy na tą naszą codzienność. Brakuje nam piekarzy.
Jeżeli przedsiębiorca miałby partycypować w kosztach wykształcenia, co uważam jest dobrą ideą, I również byłbym skłonny w tym kierunku pójść, to niestety, ale przedsiębiorstwo musi mieć pewnego rodzaju gwarancję, że ten wyszkolony poniekąd przez pieniądze przedsiębiorcy pracownik będzie też pracował dla niego później, a nie pójdzie do konkurencji albo wyemigruje do innego kraju.
Ja musiałem bardzo restrykcyjną umowę podpisać, że moje uprawnienia spawalnicze, zresztą bardzo drogie, musiałem przez odpowiednią ilość lat wypracować, więc są takie możliwości. Żeby to rozsądnie nie zrobić.
Związania.
Ale pan prezes zwrócił uwagę na jeszcze jedną ważną rzecz. Nie chciałbym, żeby to nam umknęło, bo tak też zrozumiałem pana wypowiedź. Problemem też są 60+. Dlatego, że polski rynek pracy ma bardzo mało w ofercie stanowisk pracy, na których oni w ogóle mogą pracować.
Tak?
Dla osób starszych, dla których dałyby radę pracować. Dlatego, że ten nasz rynek pracy, on jest dosyć ciężki. Co widać na przykład po parametrach długości życia w chorobie, która jest bardzo duża, dużo większa, więc nasz rynek pracy wypluwa schorowanych ludzi. To jest też, nie jest tylko kwestia pracodawców, to jest też kwestia medycyny pracy, prewencji wypadkowej, całego systemu, który jest chory i który leży, ale jeśli go nie uzdrowimy, ta sytuacja też znacząco nie będzie się poprawiać, a 60+ to jest duży potencjał też.
Przypomnijmy, rozmawiamy o wynikach statystyki stopy bezrobocia. W sierpniu rekordowo nisko 7,5%, a ja przypomnę dane Narodowego Banku Polskiego, czy raczej prognoza, jeżeli 90% uprawnionych do odejścia na emeryturę w tym roku, we wrześniu, październiku, listopadzie skorzysta z tego prawa. Na koniec roku będziemy mieli bezrobocie na poziomie 5%. Przypomnijmy, w studio Radia Gdańsk Marek Lewandowski z Solidarności, Alicja Gotowczyc z Forum Mentorów, Robert Raszczyk, Brand z Polska, a my do dyskusji wrócimy po skrócie wiadomości. A my wracamy do dyskusji o rynku pracy. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Robert Raszczyk, Marek Lewandowski i Alicja Gotowczyc. Pojawia się coraz więcej opinii, że studia przestały być przepustką do kariery. Robert Raszczyk mówił tutaj między innymi o tych absolwentach, którzy niekoniecznie dobrze wybrali swoją drogę zawodową. Ale pojawia się takie pytanie, czy jeżeli mamy młodego człowieka po szkole zawodowej, czy nawet szkole średniej, mówimy też o aktywizacji osób starszych, czy łatwo jest zbudować tak różnorodną firmę? Bardzo często mówi się o plusach wynikających z tego, że mamy różnorodność w firmie. Mówi się o tym balansie zdrowym. Najczęściej mówi się w kontekście kobiety-mężczyźni. Ale to nie tylko o to chodzi. Chodzi też o wykształcenie, o wiek, o to, żeby było takie zróżnicowanie. Czy w Polsce, w przedsiębiorstwach potrafimy tak budować firmy? Czy to jest na razie wyjątkowa sytuacja, że ktoś myśli w tych kategoriach, że muszą być i starsi, i młodsi, i panie, i panowie, i ta firma powinna być jak najbardziej różnorodna?
Coraz więcej mówi się o różnorodności i coraz więcej firm podpisuje kartę różnorodności, która znajduje się i takim opiekunem jest firma Orange, a natomiast promotorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. I chciałabym powiedzieć, że cieszy mnie to, że o tej różnorodności w takim aspekcie, o którym mówi pan redaktor, coraz więcej mowa, dlatego że mówimy o różnicach płci, o różnicach wykształcenia, mówimy o różnicy wieku, mówimy o przeróżnych poglądach, które ludzie przecież mają i wszystkich tych ludzi w szeregi swoje pracodawców świadome organizacje zapraszają. I teraz rozmawiamy o kilku różnych kwestiach. Mówimy o korzyściach. Tak, zespoły, które budowane są różnorodnie, czyli zapraszają i ludzi z wyższym i z wykształceniem i z wykształceniem technicznym, czyli z absolutnie niepełnym, tych ludzi, którzy mają przeróżne, zróżnicowane kompetencje. Te zespoły tak budowane mają wysoką efektywność, co widać w ich kreatywności. Kiedy robi się badania, okazuje się, że różnorodne zespoły, z ich efektywność pracy zwiększa się o 24%. To są najnowsze badania, które można przeczytać w raportach, na przykład firmy Deloitte. I zachęcam wszystkich do tego, by nie tylko o różnorodności mówili, ale żeby tą różnorodność realizowali. Z różnorodnością często pojawia się nowy i bardziej już coraz bardziej aktualny temat związany z taką budowaniu kultury włączającej, inclusive culture, w organizacjach. I myślę, że to też ważny temat, który warto poruszać. Nie mówmy o różnorodności, tylko twórzmy. Twórzmy taką kulturę, która daje szansę na wykorzystywanie potencjałów ludzi. Twórzmy możliwości też łączenia ludzi ze sobą. I mam tutaj na myśli ludzi starszych i młodszych. Realizując programy mentoringowe, my często sięgamy po programy mentoringowe, które właśnie łączą ludzi doświadczonych z ludźmi, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę w organizacjach i w pracy.
Ale nie ma takiej obawy, że młody człowiek z jakimś wykształceniem, wiek 20 lat, przyjdzie i powie, no ale co mi 60-latek, co on mi zaimponuje? On nie zna się tak na nowych technologiach, nie zna otoczenia internetowego, co on tak naprawdę wie? Gdzieś zaczynał pracę głęboko w PRL-u. Nie ma takiego ryzyka w firmie?
Z mojego punktu widzenia absolutnie. Proszę wybaczyć, ale my w wielu dyskusjach, szczególnie medialnych, koncentrujemy się na, nazwijmy to, przedsiębiorstwach, bądź też firmach, które działają, no to jest ze szczególnym naciskiem w dużych aglomeracjach. Ale pamiętajmy, że jest bardzo dużo firm typowo produkcyjnych i na nich, albo to są małe, średnie przedsiębiorstwa, na których tak naprawdę stoi polska gospodarka. I tutaj ja bym nie dopatrywał się tych takich wielkich różnic typu, że osoba starsza nie zna się na internecie, więc nie będzie wydajna albo nie będzie efektywna. Wręcz przeciwnie. Przy wielu kwestiach typowo technicznych potrzebne jest przede wszystkim doświadczenie, a z drugiej strony dobre wykształcenie. Więc tutaj osoby starsze jak najbardziej mogą, i tutaj wspomnę to słowo mentoring, które jest w tym przypadku, no, pasuje bardzo dobrze. dobrze, te osoby starsze mogłyby, współpracując z młodszymi, przekazywać odpowiednią wiedzę i odpowiednie doświadczenie tym młodszym osobom. Oczywiście starsze mogłyby się również uczyć od młodszych. Ja wiem, że to może brzmi tak bardzo patetycznie, ale ja myślę, że każdy, kto pracował również fizycznie, wie, jak to wygląda, że można ze sobą współpracować i jeden od drugiego może się uczyć. Więc ja tutaj absolutnie nie widzę żadnej kontradykcji. Myślę, że to jak najbardziej jest komplementarne.
I jeszcze wspaniałe słowo, które się z tym łączy, mianowicie to wzajemne uczenie się od siebie. Kiedy ludzie starsi, mentor uczy się od swojego mentorowanego właśnie wtedy, kiedy jest różnica wieku, nazywa się intermentoringiem. W związku z tym korzyści są po obu stronach, tylko my czego innego się uczymy. Co innego młody człowiek bierze od eksperta, a co innego ekspert weźmie od młodego człowieka. I właśnie to podejście i łatwość poruszania się w mediach społecznościowych, w nowoczesnych dzisiaj narzędziach informatycznych, to jest coś, co może senior wziąć od młodego człowieka.
Państwo wysyłają SMS-y do nas, nasi słuchacze. Przypomnę, czekamy na wszystkie zgłoszenia pod numerem 603-06-0606 i pojawiają się dwa problemy w tych SMS-ach. W mojej klasie w szkole ponadpodstawowej były 32 osoby. W Polsce jest w tej chwili nas 5. Za granicą pozostali wykonują proste prace, ale ani myślą wracać z wielu powodów. Na Wyspach jest 1,5 miliona Polaków. Ich wyjazd zmniejszył wtedy procent bezrobocia i każdy się cieszył. Ale teraz tych ludzi brakuje na naszym rynku. To jest jeden sygnał. A drugi jest taki dość pesymistyczny. Dzień dobry, słucham tych wszystkich optymistycznych wypowiedzi, jakie to jest niskie bezrobocie, ile pracy czeka, ale zobaczcie Państwo, jakie to są oferty. Dobra praca to przede wszystkim w branży IT ze specjalistycznym wykształceniem. Ja mam 54 lata, wysokie kwalifikacje, super doświadczenie w pracy w firmach międzynarodowych i pracy dla mnie nie ma, bo pewnie albo mam za dużo lat, albo jestem przekwalifikowana. Pewnie za jakiś czas, jak nie znajdę dobrej pracy, będę pracować za najniższe wynagrodzenie, bo właśnie tak jest na rynku. Tutaj rozgoryczony głos naszej wykształconej słuchaczki.
Ale to taka sedna, dlatego że jeżeli zejdziemy jednak w realia polskiej gospodarki, to przede wszystkim potrzeba młodych, zdrowych, wydajnych i dyspozycyjnych pracowników. I na taśmach produkcyjnych starsi pracownicy jednak mają dużo trudniej. Poza tym, niestety,
ale z wiekiem czasami ta dyspozycyjność się podnosi, prawda? Nie mamy już małych dzieci na przykład.
Oczywiście, że tak. Jednak zdrowie jest coraz słabsze, a te normy są tak wyśrubowane, szczególnie właśnie na taśmach produkcyjnych, bo polska gospodarka nie ma swojego przemysłu motoryzacyjnego. My składamy samochody innym, nie mamy swojej elektroniki, składamy ją innym, nie mamy swojego AGD. Jesteśmy jednym z największych producentów na świecie AGD, ale montujemy tylko to AGD. Nie mamy swoich takich wysoko zaawansowanych firm, a tam potrzeba, tak jak mówię, zdrowych, dyspozycyjnych i niskopłatnych niestety. I w takim zestawieniu trudno funkcjonować na dłuższą metę i patrzeć optymistycznie. Stąd bez rozwoju innowacyjnej takich firm, które jak Solaris, czy Leszczyńska Fabryka Pomp, czy parę innych, dużo, coraz więcej ich i na szczęście coraz więcej ich innowacyjnych, robiących swoje produkty, czyli te przysłowiowe śrubki projektują i wykonują, a nie je tylko skręcają, no to będzie ciężko nam dokonać jakiegoś skoku i tutaj też pracodawcom się nie dziwię, bo przy tego typu produkcji to jakiś skokowy wzrost płac też jest trudny do wyobrażenia.
Tak, rentowność jest niewielka.
Ale tutaj niestety koło się zamyka. Mówiąc o tym, że my potrzebujemy innowacyjności, oczywiście, zgadzam się, ale w momencie, kiedy nie mamy osób do pracy, kiedy koszty pracodawcy są coraz wyższe z miesiąca na miesiąc, wiadomo, że pracodawca może w tym momencie albo obniżyć marżę, a większość przedsiębiorstw w Polsce idzie na minimalnych marżach, około 5%, to jest taka średnia, więc tutaj obawiam się, że pracodawca
przestrzeni dużo
mało
nie ma.
Zrobi, dokładnie, więc nad czym tak naprawdę będzie oszczędzał? Na innowacyjności. Niestety. Będzie próbował jakoś obniżyć.
Co się obróci przeciwko niemu.
A czy to nie jest, słuchajcie, krótkotrwałe spojrzenie, jeżeli idę w oszczędność na innowacyjności? Czy to nie jest tak, że żyję tylko tym i teraz, tą sytuacją i zgodzę się na nią?
Ale wie pani co, to też jest niestety troszeczkę wynik tego, że pewne biznesy, które były dobrym pomysłem kilkanaście lat temu, a dzisiaj jeszcze funkcjonują, już dzisiaj być może należałoby się zastanawiać nad innym biznesem, nad innym pomysłem. To nie jest zarzut, ale chodzi o to, że kiedyś jednak ta nasza przewaga konkurencyjna oparta na niskich kosztach pracowników
była realna, teraz
była realna
tak.
I dawała szansę na ekspansję. Dzisiaj tego nie ma i coraz bardziej nie będzie.
I tutaj skończymy nasze uwagi na temat rynku pracy. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Alicja Gotowczyc, Robert Raszczyk i Marek Lewandowski. A my nieco innymi tematami gospodarczymi zajmiemy się po przerwie. Zmieniamy temat i porozmawiamy o zadłużeniu polskich emerytów. Podano dane z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej i wynika, że emeryci mają ponad 500 000 nieuregulowanych trwale zobowiązań na kwotę przekraczającą 3,2 miliarda złotych. Średni dług przekracza 13 tysięcy złotych. I przypomnijmy, to są tylko dane, te, które są zarejestrowane akurat w tym Biurze Informacji Gospodarczej. Prawie 240 tysięcy emerytów figuruje w tym zestawieniu. Przy naszym poziomie emerytur takie zadłużenie dochodzące do 14 tysięcy złotych, no to jednak nie jest to proste do spłacenia. Jak państwo myślicie, to jest nieumiejętność gospodarowania pieniędzmi, naiwność w braniu kredytów dla wnuczka, dziecka, no dziadek ma emeryturę, to jakoś spłaci, a rodzina przejmuje te pieniądze, czy tak naprawdę to jest jakieś inne jeszcze przyczyny leżą, bo skala zjawiska jest niepokojąca, powiedzmy szczerze.
To też jest, myślę, potrzeba ludzi, którym brakuje pieniędzy do końca miesiąca.
Czyli pożyczanie na bieżące wydatki?
Niestety okazuje się, że w związku z tym, że zaciąganie zobowiązań stało się bardzo łatwe, bo pieniądze dodatkowe są na wyciągnięcie ręki, a banki bardzo lubią osoby, które mają stabilne dochody, do takich należą emeryci. W związku z tym oni nie mają problemu z tym, aby takie zaciągać zobowiązania. I bywa też tak, że sytuacja ich zmienia się diametralnie i szybko w momencie, kiedy gospodarzą w dwie osoby i nagle jednej ich zabraknie. W związku z tym dochody w gospodarstwie bardzo się wyszczuplają, a zobowiązania pozostają. I myślę, że to jest jeden z takich problemów, które wiąże się z możliwością i niemożliwością spłacania swoich należności.
Ta skala jest dużo większa, dlatego że też wchodzi w to zadłużenie w różnych parabankach czy w różnych dziwnych firmach pożyczkowych, które nie są rejestrowane w biurze informacji ani kredytowej, ani gospodarczej. I tutaj też zwróciłbym uwagę na działalność firm windykacyjnych. Sam się z tym spotkałem w kilku przypadkach, a więc skoro ja się z tym spotkałem, więc to nie jest jakiś pewnie incydentalny przypadek. To bardzo wiele firm też ma dużą łatwość w cudzysłowie w grillowaniu takich dłużników, a więc czynsze, zaległości mieszkaniowe, czy właśnie tego typu pożyczki. Skala jest poważna i to też bierze się trochę z bardzo marnych, niskich emerytur.
14% emerytów nie płaci swojego czynszu. 14% nie płaci za wodę, tyle samo nie płaci za prąd i tyle samo nie płaci za gaz. 20% z nich to są te należności, które powinni oddać firmom, które kupiły długi od pierwotnych wierzycieli. Więc rzeczywiście te dane są zatrważające. I będzie gorzej.
Będzie gorzej?
Będzie gorzej. No, popatrzmy teraz na to, że ponad 80% ludzi, którzy dobiegają wieku emerytalnego, a więc dzisiaj magicznych 65 i 60 lat, jest gotowych na przejście na emeryturę.
Tak, składają deklaracje.
Oczywiście. Słuchajcie, 650 tysięcy pracowników przejdzie na emeryturę w roku 2017. Ja sobie zadaję pytanie, czy mają świadomość, jakimi emeryturami będą dysponować.
Ale z drugiej strony powiedzmy też, że przejście na emeryturę po pierwsze jest dobrowolne, nie ma przymusu. No oczywiście są te wysoki poziom deklaracji, pełna zgoda. Natomiast z drugiej strony być może duża część tych osób zostanie na rynku pracy.
Nigdy nie zwiększy sobie emerytury, bo jeżeli przejdzie na emeryturę i będzie pracować, to będzie oczywiście miała dodatkowy dochód, ale też proszę pamiętać,
tej bazy nie podniesie.
Ale też proszę pamiętać, że dostaną bardzo solidne wyliczenie w momencie podejmowania decyzji i ta decyzja będzie dużo bardziej świadoma niż to było jeszcze parę lat temu, gdy takie decyzje podejmowali. No i wolność musi mieć swoje konsekwencje. Dorosły, wolny człowiek, mając wszelkie dane, jeśli podejmuje taką decyzję, ma do tego prawo, nawet jeżeli skazuje się na często nędzę. ale też dostanie informację, ile będzie wynosiła jego emerytura, jeśli jeszcze będzie kontynuować ten. Tylko tu wracamy do tego tematu, o którym mówiliśmy wcześniej, o możliwości kontynuowania pracy, bo bardzo często ci ludzie
czy ktoś go będzie potrzebował?
Są już tak schorowani albo zmęczeni, albo rynek pracy oferuje tak słabe miejsca pracy dla tej grupy wiekowej, że bardzo często nie mają szansy kontynuowania zatrudnienia. I tu jest też problem.
Ja bym powiedziała, że to jest dla nas lekcja. Nawet nie tyle dla nas, ile dla naszych dzieci i dzieci naszych dzieci. O swoją emeryturę zaczynamy o niej myśleć, o nią dbać od pierwszego dnia, kiedy zaczynamy pracę. I wydaje mi się, że kiedy będziemy myśleć i liczyć na państwo, to możemy się sromotnie przeliczyć, co te dane o tym po prostu mówią. Więc bądźmy proaktywni i myślmy o tym teraz, kiedy wchodzimy na rynek pracy i kiedy potrzebujemy zabezpieczać sobie swoją przyszłość. Bo jeżeli potrafimy liczyć, kiedyś było takie przysłowie, to liczmy na siebie przede wszystkim.
Ale z drugiej strony znamy dane, że przy tym poziomie zarobków, który jest w Polsce...
Z czego tu odkładać?
Z czego tu odkładać? I było takie pytanie zadane naszym rodakom, jaki wydatek, jakiej wysokości niespodziewany wydatek byłbyś w stanie pokryć z bieżących dochodów w ciągu danego miesiąca? I proszę Państwa, to było 250 zł. To znaczy bardzo mała kwota jest w zasięgu przeciętnego...
Bez kredytowania, rozumiem.
Bez kredytowania, tak,
czyli,
z własnego wygospodarowania.
Bez żadnych kapitału zapasowego.
Nie mamy oszczędności, dokładnie. Nie mamy tego kapitału. Takie dane mogą kogoś skłonić do oszczędzania, że
ale
nie
to
bądź
też
zadłużonym
jest,
emerytem.
Ale też system powinien ograniczać luki, a więc każdy rodzaj mojej działalności powinien pracować na moją emeryturę, bez względu na to, jak nazywa się moja umowa o pracę. Mamy system kapitałowy. A więc czy ja pracuję o dzieło, zlecenie, czy samozatrudnienie, czy jakikolwiek inna forma pracy, nawet tydzień takiej pracy powinien pracować na moją emeryturę. Dzisiaj ten system cały jest pełen, jak ser szwajcarski, jest pełen luk. System Funduszu Ubezpieczeń Społecznych tylko chyba dla ironii nazywa się powszechnym, bo ogromna część albo nie płaci w ogóle, albo płaci w dużo niższych kwotach.
Nieadekwatne do przychodów. Tak.
Więc rzeczywiście ta skala problemu jest ten. Ale ja mam nadzieję, ponieważ to przywrócenie wieku emerytalnego i stan Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest tak dramatyczny, a ta sytuacja jeszcze to pogłębi, że w końcu zrobimy prawdziwą, solidną reformę, na którą czekamy od wielu, wielu lat. Bo sam wiek emerytalny to powinien być finał dyskusji o systemie emerytalnym, a nie powinno się od niego zaczynać. Bez demografii, prewencji wypadkowej, medycyny pracy, posprzątania rynku pracy, który w Polsce jest ciągle jeszcze głęboko patologiczny wymaga naprawy, to wiek emerytalny możemy do 100 lat pracować. Przy tak niskich zarobkach i przy takiej gospodarce.
I dobrze nie będzie.
I dobrze nie będzie.
Ja uważam, że troszeczkę brakuje nam niestety edukacji. Edukacji finansowej, ekonomicznej.
Czyli taki pomocnik, doradca dla emeryta, który...
Nawet nie dla emeryta.
Dla każdego po kolei.
Poszedłbym dalej, dokładnie. Dla każdego po kolei. I dziwię się, bo mam dzieci w wieku 12-8 lat, że oni o przedsiębiorczości tak mało wiedzą, że nikt w szkole nie wpada na taki pomysł, żeby uczyć ich przedsiębiorczości. To niekoniecznie oznacza, że oni kiedyś muszą być przedsiębiorcami i otwierać własne firmy. Ale chodzi o to, żeby oni wiedzieli, na czym świat stoi i żeby później nie dziwili się nagle, że bank, który udziela im kredytu, na nim zarabia, a nie jest to instytucja charytatywna. Niestety bardzo wiele osób w dalszym ciągu kojarzy, w Polsce szczególnie, starszych osób, bank z taką instytucją zaufania publicznego.
Tak reklamy pokazują, panie prezesie.
Stabilny, tak, odpowiedzialny.
O czym rozmawiamy?
Tylko brać.
Wiadomo, że to jest firma, która żyje z tego, że musi uzyskać jakiś zysk z pożyczania pieniędzy. I są pewne kryteria uzyskania również danego kredytu. Dlatego firmy pożyczkowe tak bardzo są oblegane, no bo tam jednak możliwość zaciągnięcia kredytu jest, jakby ten próg jest o wiele niższy. Więc, a z drugiej strony jeszcze, na co chciałbym zwrócić uwagę, to niestety, ale osoby, które w wielu przypadkach, które podejmują pracę, im nie zależy na tym, żeby te składki były odciągane, bo zależy
optymalizują
im na tym,
kwotę netto,
dokładnie,
jak to się
żyją
mówi, tak?
Teraz, dniem dzisiejszym, carpe diem, więc chodzi o to, żeby dostały jak najwięcej na rękę. I dlatego zgadzają się również na to, że jakąś część pieniędzy dostają oficjalnie, a inną część pieniędzy dostają pod stołem, tak? Bo żyją dziś, muszą dzisiaj opłacić dane rachunki, które mają zobowiązania, a nie myśleć o tym, że może, jeżeli w ogóle dożyję do emerytury, no to wtedy będę miał z czego żyć.
I trochę w tym duchu napisała do nas także nasza słuchaczka, pani Emilia, skąd te długi u emerytów? Nie wiecie? Przecież trzeba urządzić święta. Na stole musi być wszystkiego do bólu. Nie jest ważne, że połowę rzeczy się zmarnuje. Musi być full wypas i tradycja, a na to potrzebna jest pożyczka. Pozdrawia pani Emilia. Trochę być może jest to przerysowane, natomiast niektórzy chyba rzeczywiście tak myślą. Ja dziękuję serdecznie naszym gościom. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk gościli dzisiaj Alicja Gotowczyc z Forum Mentorów, Robert Raszczyk, Brand z Polska i Marek Lewandowski, dziękuję. Rzecznik Solidarności.
Serdecznie
dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.